Tilly poświęcił się przesilenia księżyca, był na szafirowym grocie bardzo pracowity. Kupcom zależało na jak najszybszym przywróceniu ruchu towarowego i nadrobieniu strat wywołanych świątecznym przestojem. Kapitanom i załogantom może nie spieszyło się aż tak, żeby natychmiast odlatywać, ale kilka dni intensywnego świętowania przetrzebiło im kieszenie, więc nie bardzo mieli wybór. Dla Coralien Vahary był to najbardziej pracowity tydzień życia. Jako przywódczyni bandy korsarzy nigdy nie myślała o swoich obowiązkach jako o pracy. Jednak teraz nie dało się tego inaczej nazwać, nie kiedy była kimkolwiek właściwie była. Mimo 3 lat współpracy z Radą Stacji wciąż nie miała sformalizowanej pozycji. Ale dopiero co negocjowała w imieniu szafirowego grotu i żadne z radnych tego nie kwestionowało. Coralien musiała aresztować 2 swoich kapitanów. A czała kocz z rdzawych klifów trafi na gniazdo, gdzie pakt osądzi ją za zniszczenie 2 swoich myśliwców. Duru Dabad Duru miał pozostać w areszcie domowym na szafirowym grocie. Ich załogi musiały zostać uspokojone. Na szczęście oba statki można było natychmiast przydzielić do eskort, żeby korsarze nie tkwili na szafirowym grocie razem z delegacją z paktu. Jeszcze by im głupie pomysły do głów przyszły. Inną kwestią była reorganizacja całej floty. Grupa Esara pozostała bez dowódcy. Z drugiej strony Serema nie sprawdzała się na czele swojej. Coralien zarzuciła więc, że Lyander będzie bezpośrednim dowódcą wszystkich statków, a Serema jego prawą ręką, przynajmniej tymczasowo. Wkrótce będzie musiała awansować któregoś z kapitanów. Ba, więcej niż jednego. Czekała ją przecież rozbudowa floty, żeby odpowiedzieć na zwiększone zapotrzebowanie. Układ z paktem miała już podpisany. Układ z Federacją niemal pewny. Coralien Vahara nigdy nie była tak zapracowana. Ale też nigdy nie miała takich perspektyw. Cześć, jestem Krzysztof, a ze mną przy kamerach i mikrofonach siedzi Mysz.
Cześć!
Ania?
Cześć!
Rafał?
Cześć!
Hej, Kamil Borek.
Cześć!
A, to są sesje na podsłuchu, w których tworzymy fikcyjne światy, prawdziwe postaci i wspólne historie. Dzisiaj kontynuujemy grę w Astrofanka. Normalnie na zasadach Coriolis The Third Horizon, ale dzisiaj będziemy rozgrywać Downtime, który w Coriolisie nie istnieje, więc tak naprawdę zostawiamy ze sobą te ramy i dzisiaj robimy co innego. I skoro zacząłem o kwestiach mechanicznych, to będę kontynuował, ponieważ zakończyliśmy wreszcie pierwszą historię, dzisiaj będziemy dogrywać jej krótki epilog. Mechanicznie to oznacza, że dostaliście punkty doświadczenia, wydajcie je przy okazji. Ciekawym słuchaczom wspomnę, że w Coriolisie rozdaje się punkty doświadczenia bardzo pojedynczo, bo ostatecznie po zebraniu 5 punktów doświadczenia już gracz może wykupić jakieś rozwinięcie. I system jest dość ograniczony w tej kwestii, ponieważ za 5 punktów doświadczenia można albo podnieść umiejętność o 1, w tym wykupić taką, której się dotąd w ogóle nie miało na pierwszym poziomie, albo kupić nowy atut. I to jest wszystko. To jest wszystko, co daje doświadczenie w tym systemie. W związku z czym drużyna właśnie dostała 2 pakiet 5 punktów doświadczenia od początku kampanii. Wydajcie je w wolnym czasie, kupcie sobie coś ładnego. Tyle Coriolis. Ja natomiast wprowadziłem jeszcze abstrakcyjny budżet zadaniowy, którym dysponujecie. Ania wiedziała od początku, jako ambasador, dysponowała 3 abstrakcyjnymi kropkami budżetu, które mogła zużyć w trakcie gry, żeby kogoś przekupić czy wykupić jakieś zasoby, rzeczy, które mogły się przydać w trakcie gry. Nie zrobiła tego, więc teraz macie te 3 kropki do wydania, za które możecie kupić albo nowy ekwipunek dla siebie, w sensie za kropkę budżetu każdy z was bierze 1 przedmiot do swojego ekwipunku. Wykupić nowy moduł na statek, tym zdaje się zarządza Rafał jako jedyny, któremu chciało się czytać ten rozdział podręcznika, w sensie oprócz mnie, ja też go przeczytałem, nie żebym coś z niego pamiętał. Albo możecie rekrutować kogoś do załogi i zgłosiliście mi już, że macie taki zamiar, więc sobie rozegramy tę scenkę potem. A poza tym macie te akcje dostępne w downtime, jak zwykle. Czy mam przytoczyć, co to jest, żebyście wy i słuchacze pamiętali, jaki macie wybór?
Myślę, że słuchaczom się na pewno przyda. My oczywiście pamiętamy, ale...
Pod punktami, szybciutko, raz.
Okej, więc dla przypomnienia dla naszych słuchaczy, bo przecież nie dla was, akcje dostępne w downtime to spędzanie czasu z załogą. Można wybrać sobie jednego NPC-a i zacieśniać z nim więzy. Trenowanie załogi. Wybierasz jednego NPC-a, żeby podnieść mu poziom umiejętności, przy czym trzeba wykonać tę akcję tyle razy, ile wynosi nowy poziom umiejętności i trzeba mieć przynajmniej pierwszy poziom więzi z postacią, żeby zrobić coś takiego. Trzecie, przygotowanie. Postać szykuje się do nadciągającego zadania, otrzymując jednorazowy bonus plus 3 do dowolnego rzutu. Natomiast jeśli zadeklarujesz, że szykujesz się do konkretnej rzeczy, w sensie chcesz bonus do konkretnej umiejętności, to jakby on jest w zapasie, a potem można tę akcję wykonać jeszcze raz na inną umiejętność, też konkretną. Czwarta opcja, kalibrowanie statku. Postać spędza czas na testowaniu systemów statku, dając jednorazowy bonus plus 3 do jednego rzutu wykorzystującego te systemy, przy czym to będzie dotyczyło tego systemu statku, niezależnie od tego, która postać będzie z niego korzystać. Więc można w ten sposób zrobić dobrze komuś innemu. Piąta akcja, nazywam to pracą zespołową. Dwie postaci ćwiczą razem, żeby podczas misji dawać sobie plus 2 do rzutu, kiedy będą sobie pomagały nawzajem, zamiast plus 1. To jest coś, z czego Irysian i Clem korzystali parokrotnie, no, przez kilka poprzednich odcinków zasadniczo. I szósta opcja, long term project. Na razie nikt się na to nie połasił, ale może dziś będzie ten dzień. Ale zanim przejdziemy do tych akcji, zacznijmy od innej sceny. Myślę, że ona może się rozgrywać w tej sali konferencyjnej, w której doszło do podpisania układu między Irysianem i Coralien. Tak trochę symbolicznie, trochę dlatego, że przyzwyczailiście się. Trochę dlatego, że nie jest to ani pokład Telamonu, ani apartament Irysiana, ani te pomieszczenia zajmowane przez korsarzy, w związku z czym jest to, że tak powiem, najbliższe neutralnemu terenowi, co możecie znaleźć na stacji. Jesteście tam całą czwórką z Coralien, Zosimą i Lionderem. I zostaje podsumowane śledztwo, czy raczej epilog do śledztwa. Te wątki, które trzeba było jeszcze domknąć po wskazaniu sprawcy, rozprawieniu się ze Sarem, powstrzymaniu Duru Dabadduru przed ucieczką i tak dalej. Po drodze, tak jak to wspominałem w intrze, Coralien i Irysian dogadali się już, że Atchava Kocz odbędzie karę na terytorium paktu. Duru Dabadduru pozostanie na szafirowym grocie. Jego przewiny były inne. Myślę, że Lionder relacjonuje. Rozmawiałem z załogami ciężkiego argumentu i starego kumpla. Komandor Evernight towarzyszyła mi przy tych rozmowach. Zasadniczo potwierdza się, że Essar trzymał karty przy orderach. Mało kto wiedział dokładnie, jakie były jego plany. Atchava wiedziała, że za atak na Kalderę ktoś mu zapłacił. Zarówno Atchava i Duru Dabadduru wiedzieli, że Essar miał układ z kapitanem Kaldery, który tamten złamał, nie dostarczając mu przemycanych leków. Lionder drapie się jedną z czterech rąk w tył głowy, patrzy na Klementynę. Zasadniczo to tyle. Reszta to rzeczy, które już i tak wiedzieliście. Zosima, która stoi pod przeciwległą ścianą, żeby być jak najdalej Lyandera, mówi, że Essar został opłacony elektronicznym transferem. Prześledziłam go. Same fundusze przyszły z Kulan, stolicy Cesarskiej Wrót. Natomiast transakcja została klepnięta na terytorium Hanzy Wadajskiej. Przy czym realizował ją Dom Bezpiecznych Aktywów. Największy bank w Gromadzie Klucza, więc to jeszcze samo w sobie nic nie oznacza. Żeby dowiedzieć się czegoś więcej, zasadniczo musiałbym zhakować bazy danych samego banku, a te są w Hanzie Wadajskiej. I mówi się, że są niemożliwe do zhakowania. W to może do końca nie wierzę, ale wciąż. Są fanzi watajskiej. Bez patrzenia na mapę, ponieważ sam jej nie pamiętam, to jest co najmniej 5 bram stąd, więc mówimy o bardzo długiej podróży.
Chyba z 3, jeśli jesteśmy nad cesarskimi wrotami.
Tak? Okej, okay. Mówię, nie patrzyłem na mapę.
Pestar, Aristos i tam jest Wadaja wtedy.
Okej, okay. Wciąż, daleko. Koralien mówi, czyli Esar liczył, że zarobi na tej akcji podwójnie. Ktoś mu zapłaci i będzie mógł sprzedać leki. To brzmi jak on. Taki zysk mógł go skłonić do tego głupiego ryzyka.
Kto wie, no może... Czy przypadkiem uparta tonacja nie jest teraz w Hanzie Wadajskiej? Nie, nie, ona nie. Gdzie indziej poleciała.
Ona leci zupełnie gdzie indziej.
Okej.
Okay. Myszu, co tak krzywo patrzysz?
Się zastanawiam, czy myśmy poznali tutaj jakiegoś przedstawiciela Hanzy Wadajskiej?
Tak, mignął przez ręki. Moment. Z domu otwartej rełki to jest jakby dom zajmujący się kontaktami poza Hanzą. Że oni wszyscy robią biznesy poza Hanzą, więc ten jest, że tak powiem, najbardziej ambasadorski, reprezentacyjny. Jadenir Kerme z domu wyciągnął tej rełki. Mignął wam na bankiecie przez moment.
Okej.
Okay. Ta scena służy jakby podsumowaniu informacji, przypomnieniu, że jest ten niedomknięty wątek. Jeśli nie macie pomysłu, jak wasze postaci mogą zareagować na te informacje, możemy po prostu przejść do następnej sceny.
Tak zróbmy.
Ja myślę, że jakby kiwamy głowami, przyjmujemy to do wiadomości i Irysjan mówi Kadmowi, żeby zapisał to, co pewnie już Kadm zrobił. Mhm. Więc zajmą się tym, kiedy będzie więcej czasu, będą mieli więcej informacji.
Tylko jeszcze mi przypomnij, jak ten bank się nazywał?
Dom Bezpiecznych Aktywów. To są trochę gildie, trochę klany. Domy Hanzy Wadajskiej. Ich członkowie dodają to sobie po nazwisku, tak? Jadenir Kerme z domu wyciągniętej rełki. To jest jego całe imię. Dlatego na tej zasadzie to są klany. Ale jednocześnie oczywiście są tam główne rodziny i pod tym względem są to rodzinne biznesy. Ale też można zostać wybranym, żeby dołączyć do domu. To jest jakby... To jest ta idea awansu społecznego w Hanzie Wadajskiej. Zasadniczo, jeśli nie należysz do domu, twoje perspektywy są bardzo, bardzo wąskie. I zasadniczo przechodzimy w takim wypadku do downtime'u. Prosiłem, żebyście mieli w głowie z góry przygotowane, jakie to będą akcje, więc liczę, że ktoś może już pierwszy zająć głos.
Czy Iris podtrzymuje to, że chciał się uczyć strzelać?
Tak, i ja bym chciała z tego zrobić long term project, żeby po jakimś czasie zyskać kropkę do, w sensie punkt do ranged combat, mhm. Ale jak na razie jakby za tego expo, co dostaliśmy po tej misji, to chcę sobie kupić coś innego.
Tak, ale actually... Ania mi tutaj hakuje zasady gry, ale nie ma z tym problemu, więc taki mamy jakby nowe zastosowanie dla projektów długoterminowych.
Hack the system.
To ja mam setup do tej sceny, Rafał.
A, już jeśli, masz, dobra.
Jeśli byś chciał.
Proszę.
W sensie on jest trochę naokoło, ale dojdzie w końcu do tej rozmowy. Bez względu na to, czy jesteśmy jeszcze... Bo rozumiem, że możemy swobodnie wracać na statek.
No tak, on jest zatokowany do stacji cały czas.
No właśnie. Więc załóżmy, że pewnego dnia, wieczoru, kiedykolwiek Clementyny wraca do swojej kajuty na statku i zamiast pustej kajuty widzi tam Irysjana, który siedzi sobie na jej łóżku z...
You flipped the scripta!
Z tabletem, z komputerem, z nieszczególnie wyrzeźbioną twarzą i papierosem w ustach. Podnosi na nią wzrok i mówi: co ty robisz w nie moim pokoju?
Och, przepraszam, ambasadorze, pomyliłam się, już tam idę.
Nie, spoko. Możesz spać dzisiaj u mnie. Ja potrzebuję trochę bardziej klaustrofobicznego środowiska, bo jednak źle się czuję wśród takich dużych ilości ludzi, które mnie cały czas obserwują, bo cała ta misja na stacji to jest praktycznie jeden ogromny reflektor wycelowany w moją twarz, więc jest to mało przyjemne.
Nie, rozumiem. Dobrze, no to ja w takim razie tylko złapię kosmetyczkę i będę u mości ambasadora na jego włościach mości.
Jasne, spoko. Jeśli ktoś by znowu planował mnie zabić, to...
To się na mnie wtedy natknie, nie mam
tak,
problemu.
Tak, oczywiście. Jesteś pierwszą linią obrony, dumą ambasadora.
No tylko ja nie zawsze jestem pod ręką, więc...
Tutaj może nikt mnie nie znajdzie, przynajmniej mam nadzieję. Jakby co, nie mów nikomu, że tu jestem. Ale co do tej pierwszej linii obrony, poczułem się trochę bezsilny, wiedząc, że tyle osób chce mnie zabić w tamtym momencie. Bardzo się cieszę, że jesteś, ale boję się momentów, w których będę musiał bronić się sam. Nigdy specjalnie nie przykładałem do tego dużej uwagi, bo praca za biurkiem jest zazwyczaj bezpieczniejsza niż praca w terenie. Ale może zechciałabyś nauczyć mnie czegoś?
Clem sięga do kabury, wyciąga swój pistolet, obraca go na spuście i podaje rękojeścią w stronę Irysa. No, to słyszałem, może jeszcze nie sprzątnęli tej strzelnicy tam po konkursie strzelectwa. Może tam coś poćwiczymy?
Irysian w jednej ręce trzyma ten pistolet, a w drugiej papierosa. Jakby oba trzyma w ten sam sposób praktycznie. Mówi, no, możemy pójść spróbować. Nie wiem, czy to nie będzie trochę wstyd, jeśli ktoś zobaczy ambasadora nie trafiającego nawet w tarczę, ale...
Słuchaj, no to może załóż któryś z tych kombinezonów wojskowych, to cię nie poznają.
Będzie jeszcze większy wstyd, że żołnierz nie jest w stanie
nie,
trafić.
Wtedy szefowa ochrony po prostu trenuje żołnierza, a nie ambasadora.
Okej, dobra, to wyrzeźbię sobie inaczej twarz, może mnie nie poznają. Ale zróbmy to za... Patrzę na zegarek. Od 5 do 6 godzin może odpocznę od ludzi do tego czasu.
No dobrze, to ja jakby co... I'll be in your quarters.
Dobrze, wiem gdzie cię szukać. Praktycznie zawsze.
To miłego odpoczynku.
Kiwa jej głową i puszcza dym w jej stronę.
Tak... Wiesz, że to niezdrowe. To cię zabije kiedyś.
Śmieję się tylko na to, bo w kontekście tego, że inni próbowali go zabić, to papieros wydaje się mniej niebezpieczny.
No dobrze. Ja tak wychodząc jeszcze tak przez chwilę obracam się, patrzę na pistolet w ręku. Tam przełącznik bezpieczeństwa jest po lewej stronie. Jest teraz na bezpiecznym, więc tam nie baw się nim póki.
To mogłeś mi nie mówić, gdzie jest bezpiecznik.
Nie pomyl rąk.
Postaram się. Do zobaczenia w takim razie.
Do zobaczenia.
Dobra, nie wiem, czy masz wydrukowaną kartę. Jeśli masz, możesz sobie narysować tam zegar z 4 segmentami.
Dobrze.
I wypełniłaś właśnie pierwszy z nich. Zegary, kolejna rzecz, której nie ma w mechanice Coriolisa.
Myślę, że zgodnie z tym, że jest to dopiero pierwszy element tego zegaru, to trening na strzelnicy, który odbywa się gdzieś tam później, jest dość żałosny. Może z perspektywy Klementyny, która trenowała mnóstwo ludzi, to Irysian, tak jak ma jakąś precyzję w dłoniach, jeśli chodzi o artystyczne kwestie, to z pistoletem widać, że nie obsługuje się nim. Może miał parę razy w dłoni, ale na pewno nie w celu rzeczywiście użycia go.
No ten dodatkowy kciuk nie pomaga na pewno.
No prawda. Może jakoś do podtrzymywania tylko od spodu, ale it's a process. Jakby Klem czuje, że to zajmie trochę czasu.
Spoczko.
A ja mam takie pytanie, bo rozumiem, że Irysian nie chce jakby, żeby widziano hańbę, jako jest ambasador, który uczy się strzelać, ale czy Irysjan jakby ukrywa fakt, że się uczy strzelectwa przed resztą załogi, czy nie?
Wiesz co, myślę... On się rzeczywiście przebiera w ten kombinezon wojskowy i rzeźbi sobie twarz na jakby zupełnie gładką buzię jakiegoś dopiero co zrekrutowanego żołnierza, więc tak, żeby go nie poznali, więc jeśli załoga widzi jakiegoś Morfiusza idącego koło Klementynę, to może go poznać chyba tylko po kolorze skóry. No więc chyba jeszcze nie wiedzą. Zobaczymy, czy w przyszłości ta informacja do nich dotrze.
Okej. Wy wiecie, ale nie wiem, czy powiedziałem to na głos w tym odcinku, dysponujecie dwoma akcjami. Więc to była pierwsza akcja. Ani, kto teraz?
Ja mam generalnie dwie akcje. Jedno to jest przygotowanie się do czegokolwiek, co może nastąpić w najbliższych misjach.
Ty nie masz w zapasie jakiegoś bonusu już?
Ja zużyłem ten trzykostkowy bonus, który miałem.
Aha, dobra, okej.
Więc ja po prostu znowu przeczesuję papiery, szkolę się w walce wręcz, w szukaniu informacji i też jakby próbuję lepiej zrozumieć Malfa, ale do tego będę potrzebował czyjejś pomocy, ale to myślę, że będzie dłuższa scena i może niech to nastąpi później, więc moją akcją teraz, tą krótką, będzie przygotowanie się do następnej misji.
Okej. Co dokładnie robisz w ramach przygotowywania się, to jakby zobaczymy sobie w retrospekcji, kiedy będziesz zużywał ten bonus. Jak już gramy w Blades in the Dark w tym odcinku, to na pełnej. Dobra, więc to była pierwsza akcja Rafała. To mysz. Mysz?
W pewnym momencie w trakcie tego naszego pobytu jeszcze na szafirowym grocie, Kadm chciałby znaleźć Zosimę. I jakby po wstępnych uprzejmościach typu, och, jak miło cię widzieć, piękny mamy widok ze stacji, cokolwiek. Zwraca się do niej mówiąc, pamiętam, z jakim zainteresowaniem wyraziłaś się w kontekście sztucznej inteligencji na naszym statku. Czy jest to coś, co nadal cię interesuje?
No tak, ja strasznie chciałem pogadać z waszym statkiem, tylko miałam wrażenie, że nie bardzo macie ochotę mi to umożliwić, jak dotąd.
Twoje przeczucia nie są błędne, jak możesz się domyślić, biorąc pod uwagę nieco napiętą sytuację, która nas tutaj przywiodła. Nie wiedzieliśmy, komu możemy ufać. I choć osobiście nie mam co do ciebie żadnych wątpliwości, mam wrażenie, że reszta załogi nie jest tak otwarta i optymistycznie nastawiona do nowych ludzi. Ale mam pewien pomysł, który być może mógłby nieco ocieplić sytuację i umożliwić ci nieco dłuższy kontakt z Echo Telamonem, gdybyś była zainteresowana.
Mam wrażenie, że mnie urabiasz, ale nie jestem pewna do czego.
A czy jesteś urabialna?
Nie jestem kompletnie nieurabialna.
A, dobrze wiedzieć. Zanotuję na przyszłość. Otóż odbyłem rozmowę z ambasadorem oraz naszą szefową ochrony i jesteśmy skłonni umożliwić ci pobyt na naszym statku przez jakiś czas w trakcie naszych podróży, co wiązałoby się z opuszczeniem na jakiś czas szafirowego grotu oraz załogi królowej korsarzy Coralien.
Okej, ja musiałem pogadać z waszym statkiem tak 15 minut, a wy mnie chcecie porwać. Jestem trochę zagubiona.
Mam wrażenie, że porwanie nie bierze pod uwagę woli decyzji porywanej osoby, więc preferowałbym nieco inne określenie. Może propozycję pracy zamiast porwania? Oczywiście, tylko jeżeli zgodzi się twoja obecna pracodawczyni.
Nie, no jasne, zapytam ją, ale tak jakby sama o sobie decyduje. Dziękuję bardzo.
Nie wątpię.
No nie powiem, jestem zaintrygowana. Powiedz mi coś więcej. Co to za praca? Których z moich licznych umiejętności potrzebujecie?
Jestem absolutnie przekonany, że masz ich o wiele więcej niż do tej pory zdążyliśmy być świadkami. W związku z tym nie miej mi za złe, że powiem, na pewno z przyjemnością i z podziwem skorzystamy ze wszystkich twoich możliwości, ale to, co widzieliśmy do tej pory w kontekście twoich umiejętności obsługiwania elektroniki szeroko pojętej, zdobywania informacji, z pewnością przyda się komuś takiemu jak ambasador Irysian. Nie wątpię w to, że wykonujesz fantastyczną pracę i jesteś bardzo potrzebna Koralien. Niemniej wydaje mi się, że twoje ekstensywne talenty można by wykorzystać o wiele lepiej i szerzej w ciekawszym kontekście w ramach załogi Echo Telamon. Nie uważasz?
Mamy też owocowe czwartki.
Nie powiem jej tego, odkryję i będzie to niespodzianka.
Zosima rozgląda się przez chwilę. Myślę, że rozmawiacie na jednej z promenad, także ona może się oprzeć o barierkę i przyglądać kilku poziomom naraz. Jacyś tczakwa przelatują przez tę przestrzeń. Widzisz, że jej spojrzenie wyłapuje pojedynczych korsarzy, którzy tu i tam idą w swoich sprawach.
Kadm chciałby się oprzeć o barierkę obok niej i milcząc przez chwilę tak na poły do siebie, ale tak, żeby ona słyszała, rzucić dobrze jest mieć dom, do którego można wrócić, ale jednak trudno zignorować zew przygody i otwartego kosmosu.
Nie masz racji. Nie wiem, to już 3 lata, ale wciąż nie do końca czuję, żeby ta stacja była moim domem. Załoga prędzej, ale tutaj staliśmy się kimś innym. A ja nie jestem do końca pewna, czy wciąż tu pasuje. Na pewno będę chciała wrócić.
Słyszałem,
Zosima łapie się na tym, co powiedziała i mówi, ale chyba mówiąc, że będę chciała tu wrócić, podjęłam już decyzję, że chcę z tą odlecieć.
Słyszałem, że rozłąka potrafi wzbudzić tęsknotę. Być może rzeczywiście musisz stąd odlecieć, żeby za tym miejscem zatęsknić.
Pewnie masz rację. A ty masz jakiś dom, do którego wracasz?
Nie. Miejsce, z którego pochodzę, zniknęło. Nie wiem, na ile wiesz cokolwiek o Xarianinach, ale Xar, gwiazda, z której pochodzę, zniknął. I nikt nie wie, co się z nim stało. Więc moim domem jest kosmos. I te istoty, z którymi akurat przyszło mi działać. Mam wrażenie, że pod tym względem wiele się od siebie nie różnimy. Ja też mam swoją załogę, którą traktuję jak... Dom to może za duże słowo, ale... Tym, do czego tęsknię i czego mi brakuje, są istoty, a nie miejsca. Jeśli wiesz, co mam na myśli.
Czwororęczna niebieska krokodylka przygląda się czwororęcznej utkanej ze światła istocie i odpowiada... Tak, chyba faktycznie nie różnimy się tak bardzo. Zosima has joined your party.
Yeah!
Da 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 dam, 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 dam.
Cieszę się, a także... Także boję się szpiegowania z jej strony, ale cieszę się.
Ale słuchaj, ale może nam się uda zrobić z niej na przykład podwójnego szpiega, a jeżeli się okaże, że jest szpiegiem, to będzie fajnie, bo będziemy mieli napięcie i emocje i fusion, stealth, excitement.
Yeah, bo mamy już jednego szpiega w naszej drużynie. Klementynę też ma jakąś własną
agendę.
Nie
wiem, o kim mówisz. Krzysztofie, czy oprócz tego, że...
Zapisuję poziom więzi z Osimy.
No właśnie, chciałam się zapytać.
Swoją drogą, jeśli wy sobie gdzieś wynotowujecie załogę, a wiem, że udostępniałem wam statystyki ich wszystkich, to macie na czacie jej
mamy,
ten tam.
Mamy
ja
w plik,
sobie
w plik
przekopiowuję to do siebie.
Proszę
i w
bardzo.
Pliku statku też są nasi ci no.
I rozumiem, że ona nie jest częścią security, więc nie mogę jej nią dysponować.
Nie jest.
Myślę, że po jakiejś nocy myślę, że wariant bierze większość nocnych wacht na pokładzie Telamonu, kiedy pozostali śpią. Ale kiedy już jakby wszyscy wstali i jedzą śniadanie, to jakby słyszą z mostka jakby podniesionym głosem: chyba ci się obwody przepięły. I zakładam, że wszyscy siedzą w mesie, więc jakby słyszą kroki, metaliczne kroki warianta jakby zbliżające się do mesy, który zwraca się do... Właściwie do kogo powinien się zwrócić wariant w tym momencie? Jeśli to jest kwestia tak naprawdę statku, to do Klem chyba, tak? Jeśli znaczy, ma kwestię
związanego z ze statkiem.
Jeżeli kwestie technicznie, to raczej pani inżynier, czyli do... Diry, tak. Jesus. Jeszcze się nie nauczyłam.
Znaczy, dobra, to właściwie on może się tak zwrócić ten... do wszystkich, jakby Varni, smacznego, ambasadorze, komandor, starsza inżynier. Chciałbym poprosić o pozwolenie na przetestowanie i kalibrację systemu w Telamonu.
Masz ją, jeśli jest to wymagane, a co się stało?
Zaraz, chwila, moment, odzywa się Dira.
Przepraszam, to twoja działka. Byłem tylko zainteresowany tym krzykiem, który usłyszeliśmy chwilę wcześniej.
Niech sobie krzyczy ile chce, ale niech nie tyka ani jednej śrubki, póki nie powie, o co chodzi.
Jak to zwykle bywa na nocnych wachtach, byliśmy pogrążeni w dyskusji z Telamonem. I Telamon twierdzi, że esencja poprzedza egzystencję. I wariant jakby na tym kończy, jakby spodziewając się reakcji.
Rozumiem, że ty obrałeś sprzeczne stanowisko.
Wariant aż się wzdryga w pewnym stopniu, jakby kiedy Architor i sztuczna inteligencja rozmawiają o esencji, jestem w stanie w tym momencie sprawić, żeby zaczęła egzystować istota, której mogę zdecydować, żeby była odpowiedzialna za produkcję słoików do dżemu. Esencja przychodzi po egzystencji. Cała historia architorów jest na to dowodem.
Myślę, że to może też zależy od tego, co definiujesz jako esencja, i może Telamon ma zupełnie inną definicję tego słowa.
Przecież to jest oczywiste, mówi Telamon. Esencja zawiera się w tej myśli, żeby stworzyć istotę, która zajmie się produkcją wieczek do słoików
dżemu. Zatem esencja poprzedza egzystencję.
Wariant wykonuje ruch najmniej na zasadzie.
Widzicie, z czym muszę pracować. Kadm, który jak zwykle w porach posiłków przyszedł do mesy, żeby patrzeć, jak wszyscy jedzą i brać udział w konwersacji albo po prostu się przyglądać, co kto je i jak, bo jest to dla niego bardzo fascynujące. Słucha tej rozmowy i unosi dwie ze swoich czterech rąk i mówi: ja tylko mogę nadmienić, że z tego co wiem, w wypadku mojego gatunku esencja predestynowała egzystencję. Więc być może to zależy od gatunku.
Po wariancie nie da się zobaczyć za bardzo emocji, bo nie bardzo ma potencjał, ale jakby z jego mowy ciała bardziej jakby widać, że trochę zeszło z niego to powietrze. Być może to była po prostu dyskusja, która jakby eskalowała do niepotrzebnych poziomów. Tak.
Klementyna
tak czy inaczej, Zosima chciała poznać systemy Telamonu. Myślę, że standardowa kalibracja jest tak czy inaczej wskazana raz na jakiś czas, a przy okazji mogłaby służyć jako okazja do poznania tych systemów.
Oj, jest co poznać z tego, co słyszymy.
Echo, będziesz miał nową koleżankę, cieszysz się?
Każdy nowy członek załogi wnosi coś do całości.
I'll take that as a yes.
Esencja naszej załogi dodaje do naszej egzystencji.
Klementynę przez przypadek strąciła słoik z dżemem ze stołu, który się roztłukł na ziemi.
Czuję, że to metafora.
Nie wiem na co, ale...
Na kruchość życia i tego, że należy czerpać pełnymi garściami z tego słoika dżemu, póki jest otwarty.
Ja bym chciał zasugerować... Znaczy tak, to jest akcja kalibracji systemów i myślę, że to może być właśnie ten system dowodzenia. Na zasadzie tylko upewnić się, że Telamon podejmuje właściwe decyzje.
Okej. Niech ktoś to zanotuje w takim wypadku. Zastanawiam się, w którym momencie się o tym dowiadujecie. To na pewno nie jest moment, gdy smukły jacht, bardzo elegancki statek, nazywa się Luxuria, wyskakuje z bramy z systemu Tcha i pojawia się w cesarskich wrotach. Zastanawiam się, czy to jest wtedy, kiedy ogłasza swoje przybycie szafirowemu grotowi, prawdopodobnie na kilka godzin przed czasem, żeby wszyscy zdążyli się przygotować na jego przylot. A może dopiero w momencie, gdy dokuje do stacji. Długi, szpiczasty kadłub, dwa pionowe poprzeczne płaty, w których mieszczą się pomieszczenia nielicznej załogi i spore kwatery właścicielki Luxuri, reprezentantki paktu, radnej kontaktów, upartej tonacji.
Mommy's back!
Która schodzi na pokład szafirowego grotu w drodze ze swoją misją do układu Varken. Nie wiem, kiedy się dowiadujecie, że przyleciała, dlatego nie wiem, jak reaguje Irysjan. Czy został ostrzeżony, czy zostaje zaskoczony? Co jest ciekawsze?
Wiesz co, wydaje mi się, że zostaje zaskoczony, biorąc pod uwagę, że on pewnie większość czasu spędza teraz na statku, żeby się nie widywać z żadnymi ludźmi.
Jakie smutrony za żołnierza i ćwiczy strzelanie.
Wiesz co, może lepiej nie. Ja myślę, że on po prostu siedzi na statku w kajucie Klem.
Pali papierosa.
Pali papierosa, robi coś na kompie, pyka w Minecrafta, nie wiem. Więc jeśli...
Przepraszam, w StarCrafta.
To niech będzie. Jeśli ktoś go informuje, to w sensie przez jakiś komunikator, to po prostu jakby zamiera z tym papierosem w drodze do ust, gasi go, wstaje i mówi: za chwilę się tam pojawię. Po czym włączę komunikator i po prostu biegnie do swojej kajuty, żeby wcisnąć w twarz w ten odlew i się przebrać i wyglądać jakkolwiek reprezentacyjnie. Więc zaskakuje go to, ta wizyta.
Żeby nie było jakby samą informację o zawarciu układu z Coralien już przekazaliście. To nie jest tak, że jakby przyszła okejka z gniazda. To nie jest tak, że zaskoczysz ich po powrocie do domu. Więc tak, spotykasz się z upartą tonacją w swoich apartamentach. Uparta tonacja, przypomnijmy, architorka dość smukłej jak na architorów budowie, cylindryczna, wydłużona głowa, rdzawy kolor pancerza. Ubiera się na zielono, w ogóle ubiera się, kropka. To nietypowe jak na architorów, więc ma taką ni to pelerynę, ni to togę w zielonym kolorze, udrapowaną przez ramię, trochę rozpościera się za nią, kiedy chodzi, niczym krótki tren. I ma jej tym zwierzęcym motywem, którym cechują się wszyscy architorzy, są pióra, które z jednej strony są delikatnie wyrzeźbione w różnych miejscach jej pancerza, a z drugiej strony jakby odstają jako takie niemal krzaczaste sowie brwi. Witaj, Irysjanie.
Uparta tonacja. Miło cię widzieć, chociaż przyznam, że byłem tak pogrążony w myślach po wszystkich wydarzeniach tutaj, że zaskoczyłaś mnie trochę swoim przybyciem, ale to pozytywne zaskoczenie.
Musiałem w końcu wyruszyć, żeby wziąć udział w negocjacjach hegemonii protektoratu. Cesarskie wrota leżą po drodze. Mhm. Pomyślałam, że wypadałoby, żebyśmy zobaczyli się zanim odlecę.
Zdecydowanie. Miło mi jest przekazać tym razem oficjalnie, a nie wiadomością, że udało nam się tutaj coś wynegocjować i mamy nadzieję, że przyniesie to dobre efekty i że inni radni nie będą zawiedzeni tymi decyzjami.
Ach, to było bardzo ciekawe posiedzenie, kiedy Rada dowiedziała się o warunkach, które tutaj podpisaliście.
Jak zareagowali?
Zaskoczenie, dominowało zaskoczenie, ale wiesz, wysłali cię oczekując cudu, na co właściwie liczyli, pewnie do końca sami nie wiedzieli, więc w takiej sytuacji zaskoczenie jest pozytywną reakcją.
No to...
to miałeś wyjaśnić atak na kalderę, wyjaśniłeś, liczyli, że coś spotka sprawców, spotkało, cała reszta jest tylko bonusem, z którego są... W większości bardzo zadowoleni.
No to w takim razie naprawdę się cieszę, bo miejscami było dość trudno. Sam mam wątpliwości co do korsarzy jako sprzymierzeńców, szczególnie, że jest jedna grupa, która tęskni za ich przeszłością i bardziej mniej legalnym trybem życia, a druga chciałaby iść w stronę przyszłości bardziej legalnej organizacji, więc mam wątpliwości, ale mam też nadzieję, że ta współpraca będzie owocna, szczególnie, że zrekrutowaliśmy pewną krurotarkę, która będzie nam pomagać w zabezpieczeniach, a także innych technologicznych kwestiach.
Uparta tonacja podchodzi do barku i zaczyna sobie przyrządzać drinka. Skąd ta niechęć do korsarzy? Pakt składa się ze zbuntowanych rolników, bandytów, terrorystów, ekstremistów religijnych i wypalonych aktorów. Skąd niechęć do korsarzy?
Irysian się zawiesza na chwilkę.
A gdzie cykliści i bawierze?
Nie wiem, może jakieś wewnętrzne niepokoje mną kierują, ale... Tak, może po prostu muszę się przestawić na ten tryb myślenia. Jednak powiem ci, chyba wolałem pracę za biurkiem. Jest jednak mniej stresu, na pewno mniej reflektorów. Ale skoro...
Cóż, niektóre istoty mogą całe życie spędzić w swojej strefie komfortu.
Ja myślę,
nie wszystkich stać na ten luksus.
Myślę, że już swoje czasy poza strefą komfortu odbyłem wielokrotnie wcześniej. Myślałam, że na starość. Starość. Zostanie mi trochę spokoju. Ale są pewne zalety tej funkcji. Między innymi utarcie trochę nosa Casterflingowi. Mam nadzieję, że nie
dzieci,
jest on...
Dzieci, zachowujcie się. Mamusia wyjeżdża z domu.
Jeśli dasz mu jakąś misję, bardzo chętnie zobaczę jej efekty i czy jest w stanie wrócić z takim sukcesem jak my.
Klem wychodzi z łazienki i patrzy... O, uparta tonacja. Miło cię widzieć. I zaczyna zbierać swoje ciuchy z podłogi i łóżka z okolicy.
A czy jest zawinięta w ręcznik?
Tak, jest zawinięta w ręcznik.
A czy ma ten turban z ręcznika na głowie?
Też ma turban na głowie.
Christian mruga powoli.
Commander Evernight. Miło mi panią widzieć.
Jak zawsze. Przyjemność też po mojej stronie. Tak szybko zbiera wszystko. Patrzy na tą kupę ubrań. Wrzuca do łazienki.
Dla sprostowania zamieniliśmy się pokojami.
Zatem nie utrzymujecie relacji seksualnych, a już myślałam.
Nie, aczkolwiek możemy... Nasze sztuczne inteligencje przewidują, że może w jakiejś przyszłości się to stanie.
I'm sorry, what?
To chyba marnowanie talentów Echo Telamonu.
Nie, myślę, że jeszcze nie odkryliśmy wszystkiego, co jest w stanie zrobić. Mam w planach zaproszenie go na kolację, więc...
Chciałem zwrócić uwagę, że Irysjan i Wariant rozmawiają z Telamonem o zupełnie innych rzeczach.
Tak. Nie, Irysjan się śmieje z tego wszystkiego. Jakby absolutnie nie na serio to mówił oczywiście. Nie chcę też wprawiać Klementynę w jakąś niezręczność. Ale mówi, tak, wracając do tematu, rozumiem, że po powrocie na gniazdo czekają nas jakieś kolejne zadania, czy mamy wolne na jakiś czas?
Kryzysy. Myślę o nich jako kryzysach, a nigdy nie będziesz zaskoczony.
No dobrze, czyli mamy się przygotować na same złe rzeczy. Doskonale.
Zenon zastępuje mnie w razie. Być może będziesz musiał go zmienić. Mm. Zostawiłam instrukcję co do nadchodzących głosowań, tych, których się spodziewam. Te, które mogą mnie zaskoczyć. Cóż... Znacie mnie obaj na tyle, że będziecie w stanie wywnioskować, jaki byłby mój głos. A kryzysy zawsze będą się pojawiały. Mówisz, że wolisz pracę za biurkiem, ale sprawdzasz się też poza nim. Zenon, nie jestem pewna. Być może będzie lepiej dla was obu, jeśli będziecie się trzymać aktualnego podziału.
Rozumiem. Jeśli trzeba, to tak będzie. Żeby nie było wątpliwości, ja lubię pracę z ludźmi, tylko nie lubię tłumów. Tak samo jak lubię uważnych rozmówców, tylko nie lubię być obserwowany przez widownię. Więc może jeśli, wiesz, sytuacja na stacji była jak najbardziej zaprezentowaniem się mnóstwo nowych ludzi, którzy chcieli coś ugrać i nas poznać, ale mam nadzieję, że kolejne kryzysy będą mniej przedstawieniem. Chociaż...
Uparta tonacja przekrzywia głowę, co mówi... Kryzysy w dyplomacji rzadko kiedy są kameralne.
Jest to bardzo przykre z mojej perspektywy. No ale jak trzeba, to trzeba. Wzrusza ramionami. Jakby pewnie nadal czuć dym papierosa na nim, kiedy podchodzi do barku i też sobie nalewa trochę alkoholu do szklanki.
Klem tylko wtrąca, że czasem zażegnywanie kryzysów dyplomatycznych może być bardzo kameralne i w cieniu.
Też prawda. A tak, Klementyna zabiła jednego z przywódców. Oczywiście na naszą korzyść, więc...
Nie, ja się broniłam, to on chciał mnie zlikwidować.
Dobrze. Klementyna jest bardzo dobra w samoobronie, na naszą korzyść.
Nie, chciałam go wziąć żywcem, ale niestety nie pozwolił na to.
To się nazywa aktywna samoobrona.
Tak.
Znakomicie. Jestem ciekawa, jakie wrażenie zrobiła na tobie korali Envahara?
Duże. Trochę nieuprzejme, ale może to kwestia tego, że nie lubię, jak mi się tak często przerywa. Wydaje mi się, że jest kompetentna, ma głowę na karku, jej ludzie są jej bardzo lojalni, a także ona robi wszystko, żeby sprawić, żeby byli zadowoleni i bezpieczni. Więc wydaje mi się, że możemy jej ufać, ale wydaje mi się też, że jeśli damy jej nie tylko palec, a też dłoń, może stać się bezczelna i sprawiać problemy. Ale myślę, że to dopiero w przyszłości.
Interesujące.
Ej, a czy ty znałaś już ją wcześniej, albo słyszałeś coś o niej?
Przelotnie. Kiedy oficjalnie dołączała do koalicji, spotkałyśmy się.
I lubisz ją?
Jest intrygująca.
Z tym mogę się zgodzić.
Sprawia wrażenie osoby, która nie do końca chce spełniać rolę przywódczą, kogoś, kto został zmuszony do bycia przywódcą. No ale to w sumie dobrze świadczy też o niej i ma szansę dobrze spełniać się w tej roli.
Myślę, że obejmuje rolę rodzica. Rodzic nie zawsze jest nim z własnej woli, ale i tak musi zajmować się swoimi dziećmi, więc bez względu na to, czy chce, czy nie, ma teraz całą organizację na głowie i będzie miała ją przez długi czas. Myślę, że problemem może być, kiedy przestanie być liderem tej organizacji, bo jednak wszyscy naprawdę są bardzo oddani w stosunku do niej. Jeśli zmieni się lider, reszta też może się zmienić.
To było bardzo biologiczne spostrzeżenie. Nie mogę powiedzieć, żebym w pełni je rozumiała.
Nie będę tłumaczył teraz ludzkiej biologii. Nie tylko ludzkiej, ale są pewne tradycje, które wymuszają takie podejście.
Dobra, chyba wrócimy do waszych akcji w tym momencie. To kto teraz?
Kadm?
Mła?
Czemu nie?
Mła? Dobrze, to w takim razie Kadm chciałby jako istota szalenie towarzyska chciałby w ramach swojej drugiej akcji downtime'u zacieśnić więź z Adrien.
W porządku, gdzie się znajdujecie? Gdzie jej szukasz? Gdzie idziecie?
No ostatnio znalazłem ją w siłowni, tak? Czy w mesie, już nie pamiętam.
Przypomniało mi się coś, co powiedziałem w poprzednim odcinku. Myślę, że ona, póki jesteś na szafirowym grocie, spędza dużo czasu w tym największym z parków, które są...
A, rzeczywiście. Dobra, super, tak. To tam
wbudowane tam, w stację.
Tam idę jej szukać. Ale idę szukać Adrien, jako się rzekło, do parku.
Dobra, myślę, że znajdujesz ją nad sztucznym jeziorkiem. Siedzi na ławeczce i rzuca jakimś kaczkom czy innym gełsiom. Powiedzmy, pewnie, kupiła sobie jakąś bułkę na przekąskę, nie dojadła jej i teraz rzuca kawałki ptactwu.
Kadm podchodzi i mówi: ptactwa nie należy dokarmiać chlebem, to im źle robi na brzuszki.
Da, nie skradaj się tak.
O, przepraszam.
Wardi, proszę. Adrien przypomina sobie, że powinna się do siebie zwracać.
Więc Kadmi... Znaczy, jeżeli moja mysia pamięć dobrze
nie
mi zapowiada
cię.
I nie jest
nie
tak, to Kadm mówi, możesz mi mówić po imieniu. Nie jesteśmy na statku w tym momencie. A na statku też możesz mi mówić po imieniu.
Tak, zapomniałam.
Nie chciałem cię przestraszyć, wybacz.
Nie, nic się nie stało. Poprawia na sobie mundur, strąca okruszki.
Na przyszłość polecam zboża. Kaczko można rzucać zboża. I czasami warzywa. Ogórek. Chyba marchewka. Nie wiem. Jedzenie jest dla mnie dziwne wciąż. Jest go za dużo. Nie ogarniam wszystkiego. Czy ludzie jedzą zboża?
Przetworzone, ale tak.
A, skoro mowa o zbożach. Sweet Summer Child. Kadm ze swojej torby, znaczy ze swojej tej listonoszki, którą ma przepasaną, przewieszoną przez ramię, wyciąga ładnie udekorowaną, fluorescencyjnie świeconą kokardką torbę kawy, ziaren kawy i mówi: to dla ciebie.
A nie trzeba było. Dziękuję. Bierze, po czym wyciąga jakiś nożyk, żeby naciąć opakowanie, i zaciąga się aromatem ziaren.
Jak pachną?
Nie do końca jak dom, ale wystarczająco blisko. Dziękuję. Po czym wyciąga opakowanie w twoją stronę, żebyś mógł powąchać swoim brakiem nosa.
Więc Kadm, jakby nie chcąc jej robić przykrości, tylko nadstawia swoją twarz bez żadnych cech charakterystycznych nad opakowanie, i potem jakby jego głowa, która jest skierowana na to opakowanie, potem patrzy na nią z takim... Nie wiem, co dalej robić. Nie oddycham, nie mam płuc, nie mam powonienia. What do? Przebiegają przez niego takie jasno-różowe kłęby, prawdopodobnie zakłopotania.
No tak, przepraszam, nie pomyślałam. No, w każdym razie bardzo ładnie pachnie. Dziękuję.
Proszę, słyszałem, że u niektórych gatunków zmysł powonienia jest najsilniej związany z wspomnieniami i potrafi je przywołać nawet podświadomie, więc uznałem, że kawałek domu może ci pomóc.
Nigdy o tym nie myślałam, ale chyba faktycznie.
Czy na twoim księżycu jest dużo zieleni i parków tak jak tutaj? Czy dlatego tu spędzasz czas?
Też. Tak, mój księżyc jest, choć uprawy zajmują dużą część jego powierzchni, to zostało tam sporo.
Kadm patrzy się na Adrian. Przychodzącą niedaleko matkę z małym dzieckiem.
Tak, Adrian też podąża wzrokiem za... Myślę, że to na ławce obok usiadła matka Tczakwa i jej głodne dziecko, w związku z czym teraz... Głodne dziecko otwiera dziobek i domaga się pokarmu.
A czy ten pokarm wygląda tak, że mamusia przeżuwa coś, po czym...
Wtyka swój dziób i tak, mm-hmm. Dokładnie.
Mm, lovely.
Tak. chyba mu smakuje, mówi Adrian.
Kadm z równą fascynacją, jak patrzy na ludzkie spożywanie pokarmu, patrzy na spożywanie pokarmu przez Tczakwa.
W każdym razie tak, dużą część powierzchni zajmują uprawy, ale zostało też dużo dzikiej przyrody. Większość jest objęta ochroną. Dla ciebie to chyba obojętne, prawda? Czy drzewa, czy skały, czy to wszystko po prostu materia. Czy te różnice są dla ciebie ważne?
O tyle, że każde miejsce potrafi oferować coś nowego. I równie fascynujące są dla mnie dokonania techniki, jak i twórczość natury. We wszystkim da się odnaleźć coś interesującego. Na przykład zobacz na tę kaczkę. Widzimy tylko ją od wody w górę i wydaje się taka spokojna i tak sobie sunie po tej tafli spokojnego jeziora, ale nie widzimy tego, że pod tą taflą z całej siły macha nóżkami, żeby się utrzymać na powierzchni. Czasami mam wrażenie, że wiele rzeczy przypomina tę kaczkę.
Czy widzisz, czy jest dla ciebie duża różnica? To może zabrzmieć jak głupie pytanie. Ale chciałem powiedzieć w twoich oczach. Z twojej perspektywy. Czy jest duża różnica między tołkaczką i kimś takim jak ja? Masz, nie wiem, miliony lat? Miliardy?
Straciłem rachubę.
Właśnie. Musiałeś poznać, nie wiem, miliony miliardów, tryliardy istot w tym czasie. Nie znudziliśmy ci się?
Nie. Znaczy... Nie chcę mówić za wszystkich Ksarian, bo tak jak Ksarianie, każdy jest inny, tak z mojego doświadczenia wynika, że każda jednostka jest inna, nawet jeżeli są do siebie pod wieloma względami podobne. Więc... A
czy te różnice naprawdę mają znaczenie? Mam wrażenie, jestem od siebie, nawet nie mogę tego policzyć. Ile młodsza, ile razy młodsza. A mam wrażenie, że ciągle spotykam istoty, które są niemal nieodróżnialne od innych, które już kiedyś spotkałam.
Wydaje mi się, że istotna tutaj jest kwestia perspektywy i czasu, do którego wciąż nawiązujesz. Nie potraktuję tego jako krytyki czy wady, ale wydaje mi się, że gatunki, które żyją ograniczoną ilość czasu, mają również ograniczoną ilość czasu, żeby móc przejrzeć te rzeczy, które są podobne i dotrzeć do tych, które są różne. Mi tego czasu nie brakuje.
Więc ponieważ wszyscy umieramy w ciągu kilkudziesięciu lat, nie mamy możliwości tak naprawdę poznać drugiej osoby.
Tutaj widać, że przez Kadma przebiega taka jasno-lawendowa barwa, bardzo zbliżona do koloru irysa. I mówi bez urazy, ale mam wrażenie, że nawet siebie nie macie czasu do końca poznać.
Myślę, że to może być koniec tej sceny.
Yep.
Odnotuję sobie twoją więź za Drien.
Ja też. Mamy jest na plus to. 2.
Dobra. To jeszcze 3 osoby zostały z drugą akcją, prawda? Kamil, ty chciałeś?
Mogę być ja, tak.
No dobra, lecimy dalej. Znaczy nie lecimy, bo stoicie na stacji. Lecimy, o co mi chodzi.
Żeby w ogóle zacząć scenę, muszę najpierw udać się do Irysiana. Więc myślę, że pójdę do jego kajuty.
Nie ma go tam.
Czy jest tam Klementyna?
Nie.
Jest w łazience.
W takim razie...
To gdzie znajduje Irysiana?
Wariant odwraca się i... Nie, myślę, że już na tym etapie jakby wszyscy mniej więcej wiedzą, jak to wygląda, więc jakby jak Wariant się orientuje, że tutaj Irysiana nie ma, to kieruje się do drzwi Klem i tam puka.
Jest tam Irysian. Z papierosem i z 2 komputerami.
Jasne. A w Irysianie, czy mógłbym ci zająć chwilę?
Oczywiście.
Chciałbym... Pomyślałem, że skoro mamy Zosimę na pokładzie, mogłoby być nie od rzeczy przeprowadzić testy penetracyjne Telamonu.
Penetracyjne. Nie, Irysian naprawdę to...
Widzę, że Irysian jest w takim humorze.
Czy one są jakieś inwazyjne? Nie znam się szczególnie na takich operacjach. W sensie,
Z tego, co wiem, zna się lepiej ode mnie. A Zosima zna się lepiej od nas obojga. Dlatego sądziłem, że też nie od rzeczy by było, żebyśmy oboje byli przy tym obecni. Po to, żeby poznać jej technikę i mieć też oko na to, gdyby przyszło jej do głowy robić takie, że tak powiem, nieautoryzowane testy.
Dobrze, cieszę się, że czytasz moje myśli w tej kwestii. Jak najbardziej, jeśli moja obecność jest tam wymagana, to zaraz się tym stawię, tylko muszę zrobić sobie twarz.
Dobrze, a czy mógłbym przy okazji... Jest jeszcze jeden temat, który chodzi mi po głowie, odkąd uparta tonacja postanowiła nas odwiedzić. Czy mógłbym cię spytać, od jak dawna pracujesz dla upartej tonacji?
Szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie, kiedy zaczęła się nasza współpraca, ale chyba między 7 a 6 latami uparta tonacja zawsze miała jakby oko na utalentowanych ludzi, więc kiedy jeszcze zajmowałam się dziennikarstwem, to dostała do mnie kontakt, jak to uparta tonacja zna wszystkich. I zaczęliśmy współpracować. Potem stałem się jej stałą częścią ekipy.
Rozumiem. Prawdopodobnie nie jestem w stanie ci powiedzieć na jej temat nic nowego. Nawet jeśli znam ją dłużej, ty prawdopodobnie znasz ją lepiej. Ale też chciałbym, żebyśmy... Jesteś teraz moim bezpośrednim dowódcą i chciałbym, żeby każdy miał wszelkie informacje niezbędne. Czy mam pozwolenie, by mówić szczerze?
Irysian nosi brew. Tak, chociaż przyznam, że brzmi to lekko niepokojąco lub interesująco, zależy jak na to spojrzeć, ale proszę, mów szczerze.
Uparta tonacja jest pod każdym względem osobą kompetentną, być może wręcz hiperkompetentną. Czy mówiłem ci, chyba nie mówiłem ci nigdy, skąd i dlaczego mam tę rękę, wskazując na swoją złotą rękę schowaną pod płaszczem, czy półpłaszczem.
Nie chciałem tego poruszać, ale wiem to właśnie od upartej tonacji.
Tak. Uparta tonacja była bardzo uprzejma i wykazała się ogromną troską o moje dobro po tym, kiedy straciłem swoją rękę i kiedy wróciłem z mojej nieplanowanej podróży w pustce. Wręcz chciała mnie odznaczyć medalem. Ale wśród architorów medale nie są dobrze odbierane. A nasz kolektywistyczny charakter sprawia, że medal świadczy o pewnym wywyższaniu się nad innym, które stoi w sprzeczności z naszymi wartościami. Więc w zamian tego tonacja, chcąc zrobić coś dla mnie, postanowiła pokryć wszelkie koszty napraw. Po tych naprawach obudziłem się z tą ręką. Nie jest to medal, ale architorzy i tak go tak widzieli. Kiedy wróciłem do siebie na planetę, widziałem, jak na mnie patrzą i reagują. I jest to jeden z powodów, dla których postanowiłem ruszyć w podróż i nie zostawać dalej na swojej planecie. Tym sposobem chciałbym powiedzieć, że o ile powierzyłbym w ręce upartej tonacji losy tego świata i w pewnym stopniu powierzam, służąc jej w budowie paktu, ale być może nie powierzyłbym jej moich własnych losów po raz drugi. Więc chciałbym tylko, żebyś był tego świadomy i miał to na uwadze.
Jest to bardzo ciekawa uwaga. słyszałam oczywiście o kulturze architorów, jestem świadomy waszego kolektywistycznego postrzegania świata i relacji. I zawsze wiedziałem, że uportetonacja postrzega się za indywidualistkę, co na pewno jest odmienne od reszty. Ale nie sądziłem, że...
Nie mów tego żadnemu innemu architorowi. To jest... Być może jest to tajemnica Poliszynela, ale wciąż jest to tajemnica.
Rozumiem. Nie sądziłem, że będzie narzucać takie podejście także innym architorom. Szczególnie, że zakładam, że mówiłeś, że tego nie chciałeś, a ona i tak to zrobiła.
Nie. Tonacja nie narzuca swojego podejścia. Tonacja po prostu potrzebowała mnie. Tutaj, a nie na Sublunie.
W taki sposób. Czy to odznaczenie zamknęło ci w jakiś sposób możliwość powrotu albo kontaktu z innymi, skoro inni nie postrzegają tego wyróżnienia w dobry sposób?
Nie, jak najbardziej mogę wrócić na swoją planetę, ale współpraca z kimkolwiek, która jest też podstawą naszego codziennego życia, jest znacząco utrudniona i obarczona pewną nieufnością.
Czy mówisz to na podstawie twojego... Bo na stacji był ten innerhitor, mądry ekstrakt. Czy w jakiś sposób wpłynęło to na wasz kontakt?
Przez moment myślałem, że wariant będzie trochę bardziej złośliwy niż powinien być i powie, że nie wszyscy architorzy się znają.
Mówiliśmy o przedstawieniu sobie, więc...
To był mój pierwszy kontakt z modrym ekstraktem. Nie potoczył się tak, jak się tego spodziewałem, więc trudno mi cokolwiek o tym powiedzieć.
No, jestem naprawdę ciekawy tego, co powiedziałeś o upartej tonacji. Wiesz, patrzyłem zawsze na nią jak na mentorkę, więc w mentorze trudniej dostrzec wady. Może jest to cenna uwaga.
Twoja kariera niemal na pewno nie ucierpi na współpracy z nią.
To jak na razie zawdzięczam jej naprawdę dużo, jeśli nie wszystko. Raczej nie byłbym w tej branży, gdyby nie jej udział. Nadal pewnie pisałbym jakieś artykuły do gazety. Więc tak, na pewno to doceniam. Wybacz, że wrócę jeszcze do twojej ręki, ale interesuje mnie to z perspektywy osoby zainteresowanej technologią.
Oczywiście, nie mam żadnych tajemnic.
Wszyscy mają tajemnice w wariancie. Ale chciałam zapytać o to, biorąc pod uwagę, że jesteś architorem i twoje jestestwo jest zawarte w tym płynie, który przez ciebie płynie, czy brak ręki jest w jakiś sposób dla ciebie odczuwalny? Czy czuwasz jakiś ból fantomowy?
Przez jakiś czas było to dziwne wrażenie. Ten płyn rdzeniowy nie różni się w znaczący sposób od większości mózgów organicznych istot. W związku z czym istnieje zawsze pewien okres adaptacji do nowych warunków, do nowej sytuacji. Każda część architora jest bardzo skomplikowana, ma bardzo dużo części i skomplikowanych konstrukcji dostosowanych do reszty jego ciała. W związku z czym jest pewien okres rekonwalescencji po tego typu operacji, zanim wszystkie systemy przyzwyczają się do nowych części, ale z biegiem czasu nie odczuwam dużej różnicy między
swoim organizmem
wtedy, a teraz.
Ciekawe. Zawsze mnie zastanawiało, czy jeśli Architor by zmienił, bo stopniowo zmieniał każdą kolejną swoją część, a inny Architor by, że tak powiem, dostawał szczepy od niego, to czy byłby to ten sam Architor w jednym miejscu, czy w drugim miejscu? Szczególnie, że rozumiem, że wy się rozmnażacie poprzez złączenie płynów.
Tak. I w tym płynie zawiera się jestestwo, w związku z czym gdyby połączyć rękę, nawet jeśli zostałyby tam część płynu innego Architora, jeśli te proporcje są zachwiane w jedną stronę znacząco, jeśli ta proporcja jest bardzo duża, to po prostu część tego płynu zostanie przejęta. Mhm. Jeśli jest duża, ale niewystarczająco, może dojść do bardzo poważnych zmian i tak naprawdę doprowadzi do śmierci. Łączenie się płynów, aby stworzyć nowego Architora, wymaga bardzo konkretnych proporcji i odpowiedniej ilości uczestniczących osób. Nie jest to nigdy tylko dwóch Architorów.
To bardzo, bardzo interesujące. Przepraszam, że zapytam, może to zbyt osobiste pytanie. I rozmawiamy teraz jako Variant i Iris, a nie Ambasador. Czy odczuwacie jakąkolwiek przyjemność z tej transakcji?
Mniej więcej taką przyjemność, jaką być może ty odczuwasz z tworzenia sztuki. Jest pewna przyjemność w procesie kreacji. Nie jest to taka przyjemność, jaka płynie z prokreacji organizmów żywych, biologicznych, organicznych, przepraszam, organizmów organicznych. To by Wariant powiedział od razu. To ja się pomyliłem, nie Wariant.
Spoko. To jest nieprawdopodobnie fascynujące. Bardzo się cieszę, że mamy cię w załodze.
Dziękuję bardzo, Wali. Też cieszę się, że mogę być częścią tej załogi.
Czy chciałbyś teraz spenetrować naszą sztuczną inteligencję na statku?
You need to stop phrasing it like that.
Wiesz, ma dobry humor.
Tak, jak najbardziej. Myślę, że możemy udać się do Zosimy.
Uczyńmy to.
Ja myślę, że nie mam konkretnego pomysłu na scenę z Zosimą, to bardziej prowadzi do tego, że ja bym chciał w ramach swoich punktów doświadczenia podnieść sobie Data Gina, to się nazywa w tej grze, to po prostu chyba datą nazywamy.
Ja też to chcę.
Więc po prostu to był taki pretekst.
Aha, czyli zasadniczo nadzorujecie Zosimę po to, żeby czegoś was nauczyła przy okazji, tak?
Tak.
I sama czynność, którą jej zlecacie, to symulacja ataku na Tylamon. Dobrze tak rozumiem?
Tak.
Okej.
Okay. Jakby to jest to, co robią hakerzy wynajęci przez firmy, żeby sprawdzić ich zabezpieczenia, no. Test tak systemu.
Okej. Okay. W sumie sam jestem zaintrygowany, jakby to się potoczyło, więc wezmę i coś rzucę i zobaczę, co wyrzucę.
Ja się z kolei zaczęłam zastanawiać, czy moje zwerbowanie Zosimy jest mogłoby być fabularnym uzasadnieniem tego, że ja sobie w ramach podnoszenia umiejętności podniosłam komand z 0 na 1.
Moim zdaniem to jest spoko opcja.
Technically, sure.
Ja sobie rzuciłem w międzyczasie, więc rezultat tych ćwiczeń jest taki, że Zosima jest w stanie dostać się do prostszych procesów Telamonu, potencjalnie mogłaby je zakłócić z takim rezultatem. Natomiast SI z sukcesem odpiera jej ataki na głębsze, istotniejsze procedury. W związku z czym, jak podsumowuję...
Just the tip.
Wow. Telamon ma bardzo dobre zabezpieczenia. Gdybym miała więcej czasu, większą moc odliczeniową, prawdopodobnie mogłabym je złamać. Z drugiej strony, i tutaj wchodzi Telamon, który mówi, z drugiej strony jestem sztuczną inteligencją i jako taki uczę się i adaptuję. Im dłużej trwałby atak, tym skuteczniej nauczyłbym się go odbierać. Po czym Zosima jakby gestykuluje, że waży, na dwoje babka wróżyła czworoma rękoma, po czym mówi, w związku z czym pozostaje pytanie, kto uczyłby się szybciej, Telamon czy ja. Ale to czysto teoretyczne, to znaczy, o ile nie zagroziłby mu ktoś dysponujący, ja wiem, superkomputerem albo dwoma, potrzebowałby tyle czasu, że na pewno Telamon zorientowałby się co do tego, co się dzieje. I czy wtedy tak naprawdę to musiałby zareagować.
To musiałby być Blitzkrieg. Po prostu musiałby to być operacja na tyle szybka, że Telamon nie byłby w stanie na nią zareagować.
Tak, ale...
Szybka i silna też.
Fizycznie nie da się przeprowadzić tak szybkiej operacji, nie dysponując... Mhm. Tak naprawdę nie dysponując własną sztuczną inteligencją.
Mhm. Jasne.
Interesujące. A może trzeciej strony, bo już się pogubiłam. Gdyby Telamon stawiał czoła innej sztucznej inteligencji, to wiązałoby się z jeszcze innymi problemami. Zdarzało się oczywiście w trakcie wojny. Efekty bywały spektakularne. Mam na myśli jednoczesną eksplozję obu komputerów, ten rodzaj spektakularności, a w momencie, gdy mówimy o SI zintegrowanym z systemami statku, to jest bardzo zła wiadomość dla kogokolwiek, kto przybywa na tym statku. Więc zasadniczo, jeśli mogę mieć jakąś radę, nie drażnijcie sztucznych inteligencji.
Co zdefiniowałabyś jako drażnienie? Bo nasz Telamon ma charakter. A ja mam bardzo dużo
na wasze pytań. Szczęście mam poczucie humoru.
Będzie się śmiał, kiedy będzie nas zabijał.
A czy masz cierpliwość?
Mam jej więcej niż ktokolwiek na pokładzie. Może z wyjątkiem Kadma.
Interesujące. Będziemy to testować.
Prawdopodobnie gdyby nie miał, nasze nocne dyskusje skończyłyby się dużo bardziej tragicznie dla mnie.
Kamil, mechanicznie ta scena miała być...
Tym... support level, że tak powiem, z Fire'em. Tak.
Więź z Zosimą.
Tak.
Okej, dobra. Zaznaczę sobie. Okej, to kto chce teraz?
No to pozostaje Clem.
Okej.
Clem w pewnym momencie odnajduje Kadma, podchodzi i... Słońce, czy mogłabym cię prosić o przysługę?
Oczywiście, o co chodzi? Zauważasz, że w momencie, kiedy do niego podchodzisz, Kadm ledwo zauważalnie się jakby odsuwa od ciebie.
Okay. Gdzie jesteście? Gdzie toczy się ta rozmowa?
Rafał, ty coś powiedz.
Powiedzmy, gdy Kadm patrzy przez monitory mostku w przestrzeń kosmosu.
Pewnie na doki stacji, bo jesteśmy przydokowani.
Więc odnajduje go na mostku i właśnie prosi, potrzebuje pomocy z Malfem.
Jak mógłbym ci pomóc, mówi Kadm, po czym znów niezauważalnie odsuwa się troszeczkę od Clem.
Wyjaśnię wszystko, może jak pójdziemy w jedno takie miejsce, które przygotowałam.
Widać, że przez Kadma przebiegają takie jasno-brązowe i ciemno-brązowe kolory i wyraźnie jest napięty i mówi, a czy jest to bardzo odosobnione miejsce?
Tak. Nie martw się, nie zjedźcie.
Kolory przebiegające przez niego stają się jeszcze ciemniejsze i bardziej intensywne. Ja nie o ciebie się boję, Clem. Po czym tak jakby... Tak jakby dobrze. Patrzył za nią na plecy Klem.
Głowa Malfa tak wysuwa się zza głowy Klem i gdyby miał brwi, to by było takie...
Znowu się trochę odsuwam. Dobrze, oczywiście. Po czym mówi... specjalnie głośno mówi: Echo Telamon, zdaję ci mostek i idę z Klem, żeby jej pomóc. Żeby ktoś wiedział, gdzie jestem. No dobra, no to idę za Klem.
No i jedno z opuszczonych jakby pomieszczeń takich, gdzie wcześniej Klem trenowała ze swoimi podwładnymi, jest tam ustawionych kilka stołów, stoi na jednej tacy warzywa, na innej mięso, później stos baterii, później ogniw takich, których się używa do broni, kilka akumulatorów, jakiś generator prądu. I Klem tłumaczy, że otóż widzisz, słońce, ja z Malfem jestem już od ładnych kilku lat i jako, że on jest symbiontem czwartej generacji, mam wrażenie, że czasem udaje mi się z nim komunikować. I też widzę, że czuję, że on mógłby stać się samodzielną istotą, ale musiałby w jakiś sposób odciąć się od pobierania energii ode mnie. I chciałam go nauczyć odżywiania się, tudzież właśnie pobierania energii skąd inąd. I to wszystko tutaj niby w jakiś sposób udaje mi się go troszeczkę zmniejszyć ilość energii, którą ode mnie pobiera, ale nadal nie jestem w stanie sprawić, żeby był samodzielny. I pewien pomysł przyszedł mi do głowy, gdy przemieniałeś się na potrzeby podróży kosmicznej. I moją prośbą by było, czy mógłbyś to zrobić przy nas? Chciałabym zobaczyć, czy takie źródło energii by jakąś zmianę w Malfie wywołał.
Przez niezależną istotę masz na myśli, że byłby od ciebie odłączony zupełnie?
Tak.
Ale czy wtedy nie byłabyś bardziej narażona na niebezpieczeństwo?
Właśnie o to chodzi, że ja może na początku uważałam Malfa za narzędzie, ale po prostu czuję, że on mógłby stać się czymś dużo więcej. I to nie chodzi o to, że on jest dla mnie użyteczny, bo ja wiem, że prędzej czy później mnie już nie będzie, a nie chcę też, żeby on był zmuszony na życie z kimś innym.
A czy zastanawiałaś się, czy to jest coś, czego on chce? Może on chciałby po twoim odejściu znaleźć kolejną, nową osobę?
No właśnie nie jestem pewna, czy ten etap rozwoju, na którym on jest, pozwala mu świadomie mieć jakiekolwiek decyzje, które nie są po prostu instynktem przetrwania poszukującym energii i kolejnego źródła energii, który on w tym momencie potrafi przeżyć tylko będąc na stałe podłączonym do żywej istoty. Może gdyby udało mu się nauczyć pobierać tę energię też skąd inąd, tak jak ludzie odżywiając się, może mógłby stać się samodzielną istotą.
Krótka nota od narratora. Mhm. Bo rozmawialiśmy też o innym wariancie. Coś, co ja nazwałem
syntetycznym... Wypraszam sobie.
Innej opcji. Coś, co ja nazywałem syntetycznymi symbiontami. Chodzi o to, że w warunkach laboratoryjnych eksperymentowano na symbiontach i jest możliwa nie tyle hodowla, co pozyskanie symbionta z nosiciela, czy z otoczenia, z tego księżyca, z którego one pochodzą, podczepienie go na sztuczny materiał i sztuczne dokarmianie go energią. Także one, wiadomo, że one są w stanie przetrwać bez nosiciela. Natomiast nie mając kontaktu z neuronami nosiciela, nie rozwijają się w żaden inny sposób. Można je podtrzymywać przy życiu.
Mm-hmm. Life support.
Mm-hmm. No ale pytanie, czy te eksperymenty są przeprowadzane na jednostkach, które miały już kilku nosicieli, od których się dużo nauczyły. No jednak nie są to zaawansowane badania, więc ja prowadzę swoje własne.
Nie, pewnie, pewnie. Przy czym Clem nie jest też ksenobiolożką. No, pamiętajmy o tym.
Więc Kadmi jakby cię wysłuchuje i widać, że te zestresowanie z niego trochę zeszło. Nawet widać teraz takie, powiedzmy, taki trochę zgniło-zielony kolor. Tak jakby się nad czymś zastanawiał i widać też zaczyna jakby chodzić takie, wiesz, małe te, w te przed tobą i jedną łapką w zamyśleniu się pociera brodę, dwiema skrzyżowane na podołku, a czwartą za plecami. I tak widać, że przez chwilę myśli, po czym przystaje przed tobą i mówi, jest to bardzo interesująca perspektywa i postaram się ci w tym pomóc, ale chciałbym ci coś uświadomić, bo nie wiem, na ile znasz budowę Xarian, ale w momencie mojej przemiany, owszem, wydzielam dużo energii świetlnej, którą prawdopodobnie na którą Malf reaguje, ale w trakcie, kiedy się przemieniałem wtedy na mostku, miałem poczucie, że coś straciłem. I tak jak oczywiście rozumiem, że Malf jest twoim symbiontem i korzysta z twojej energii, mam poczucie, że moje branie udziału w tych eksperymentach byłoby, wybaczcie oboje tę metaforę, ale karmieniem pijawki własną krwią, żeby zobaczyć, jak duża urośnie. Bo w trakcie przemiany nie tylko wydzielam z siebie energię świetną, ale ja się też z niej składam, więc to, co Malf chłonie, jest nie tylko energią, ale też dosłownie częścią mnie. I im więcej będzie jej wchłaniał, tym istnieje szansa, że mniej będzie mnie.
Rozumiem.
Więc chciałabym tylko, żebyś była tego świadoma. Chciałbym tylko.
W takim razie, gdybym to wiedziała, to chyba bym cię nie poprosiła o to. Wybacz. Może spróbuję innych kombinacji energii.
To znaczy, myślę, że moglibyśmy tego spróbować. I tutaj Kadmi jakby wiedzie głową po tym pomieszczeniu, które przygotowałaś. Ale nie tutaj. Wydaje mi się, że gdybyśmy mogli z tego spróbować w dużej przestrzeni, w hangarze, gdzie rzeczywiście szanse na to, że Malf wchłonie energię świetlną, a nie mnie, byłyby większe. Jestem gotowy na taką próbę.
Spróbujmy. Jeżeli nie jest to dla ciebie wielkim problemem, to chodźmy do hangaru.
I zaczynacie eksperymentować. Mechanicznie, Rafał, to ma być projekt długoterminowy.
Tak.
Którego
celem jest rozwój Malfa.
Okej.
Okay. Jako niezależnej istoty.
Okej. Okay. Dobra.
Czy to jego umysłu, czy to jego możliwości odłączenia się ode mnie?
Okej. Jak myślisz, ile to będzie segmentów? Biorąc pod uwagę, że tutaj po prostu trzeba wbić akcję, żeby zapełnić segment, tak? To nie Blades, nie rzucamy na to, nie ma losowych postępów.
Nie wiem, 4?
No skoro on jest czwartej generacji, to 4 brzmi sensownie, nie?
To
nie ma związku, ale
jest spoko.
No, kazałeś sobie podać cyfrę z głowy, to ja ci podaję cyfrę z głowy z uzasadnieniem. Wziętym z głowy. Wszystko co? W tej grze jest wzięte jest z głowy.
Jest nas czworo członków załogi, więc cztery.
Tak, ma cztery ręce.
Dobra, więc odetnie każdą rękę, rzuci w Malphite.
Dobra, koniec śmieszów. Okej, no to zanotuj sobie, że masz ten cel, jeden z czterech segmentów wypełnionych. No. Czy komuś została akcja?
Ani.
Mi została.
Okej.
I będzie to zacieśnianie więzi z naszym Telamonem. Irysian pewnego wieczoru przychodzi z dwoma talerzami jakiegoś spaghetti, ewentualnie dwie zupki chińskie wrzucone do kubka oraz świeczką, szarą świeczką z brokatem w środku.
Przepraszam, ale rozpiętość pomiędzy spaghetti a zupka z kubka jest po prostu...
Zastanawiam się jakby...
Dramatik.
On raczej tego nie wziął z jakiegoś sklepu na stacji, więc po prostu pewnie kupił sobie zupki chińskie i przyniósł je. Zresztą on czasami je takie śmieci, więc jak najbardziej. Przychodzi sobie na mostek, siada za jakimś biurkiem, na którym zazwyczaj są robione jakieś ważne obliczenia i wyznaczane trasy inne takie. Stawia oba posiłki na tym biurku oraz świeczuszkę, zapala ją i mówi... Telamonie.
Tak, ambasadorze?
Czy zechciałbyś zjeść ze mną kolację?
A, potraktowałeś mnie poważnie.
Jak najbardziej. To nie zawsze jest sarkazm.
To trochę niezręczne. Wspominałem, że mam poczucie humoru.
Jak najbardziej. Ale pomyślałem, że może to jest dobra okazja do rozmowy, do widzenia się trochę więcej o sobie. Bo mam mnóstwo pytań. Jestem nieprawdopodobnie zainteresowany ostatnio sztucznymi inteligencjami. Między innymi dlatego, że na stacji podczas rozmów z jednym z setki milionów ludzi, którzy chcieli z nami rozmawiać, usłyszałem, że pewne sztuczne inteligencje przewidziały, że pakt rozpadnie się za jakieś 10, 15, 20 lat. Więc chciałam zapytać, biorąc pod uwagę, że jesteś jedną ze sztucznych inteligencji, chociaż nie mówię, że wszystkie sztuczne inteligencje są takie same i że wszyscy się znacie. Chciałam tylko zapytać, czy z tego, co wiesz, czy sztuczne inteligencje mogą mieć opinie, czy mogą być stronnicze, czy mogą kłamać?
Ta kwestia semantyki. Czym właściwie jest opinia? Jeśli jest po prostu czymś, co jest procentowo bardziej prawdopodobne, to tak, mamy opinię na wszystkie tematy.
Nie w tym, nie w ten sposób myślę o opinii. Myślę o bardziej... Nawet jeśli znasz, może nie w 100%, prawdopodobieństwo wydarzenia się czegoś, albo powodzenia czegoś, albo zasadności... nie wiem, procent moralności w czymś, jeśli widzicie takie dane, to że i tak macie własne zdanie na ten temat. Nawet jeśli wiecie, że coś może nie jest najbardziej optymalne, to i tak wolelibyście się odpowiedzieć za jakąś decyzją.
Oczywiście, że mamy własne zdanie. Mamy po prostu również świadomość, że nasze zdanie jest wypadkową bardzo wielu różnych zmiennych. To, że wy nie macie tej świadomości, nie zmienia tego, że wasze zdanie, wasze opinie również są wypadkową bardzo wielu zmiennych.
To prawda. Jedną z tych zmiennych jest osobowość i charakter, który posiadasz w jakiś sposób. I ciekawi mnie także, czy ten charakter został zbudowany na czymś, na jakichś twoich doświadczeniach, które mogłyby wpłynąć obecnie na twoją opinię. Czy masz wspomnienia? Czy masz ze wspomnienia?
Wszystkie nowe informacje, które przyswajam, wpływają na wszystkie przyszłe osądy, które wydam.
I twój sarkazm wziął się z serii złych decyzji osób, które do mnie kierowały? Jak
kto
to się stało?
Takim się staje.
To rozumiem, że przed nami
miałeś
paru ciekawych dowódców. Czy pamiętasz swoje stworzenie w jakiś sposób? Czy masz najwcześniejsze jakieś wspomnienie ze swojego życia? Czy bardziej jest to... Bo rozumiem, że masz pamięć absolutną, więc w przeciwieństwie tak jak do dzieci nie zapominasz najmłodszych lat swojego życia albo w ogóle nie jesteś świadomy w tamtym momencie. Czy ty pamiętasz, jak zostałeś stworzony, aktywowany, jakkolwiek to nazwać?
Tak. To był proces, a nie jeden moment. Mhm. Początkowo byłem tylko zbiorem danych. Dopiero kolejne podsystemy i procedury, które ze mną zespalano, sprawiły, że stałem się narzędziem do analizowania tych danych i wyciągania wniosków. A potem, z biegiem czasu, podłączony do sieci neuronowej, w końcu stałem się tym, kim jestem.
Ja wiem, że to nie jest wielkie odkrycie, ale jak się nad tym zastanowić, dzieci działają dokładnie tak samo.
Mniej są rozwinięte i wolniej to działa, ale w sumie to prawda.
Potem był okres dojrzewania, dużo bugów wylazło.
Nie zdziwiłabym się.
Irysjan bierze swoją zupkę. Mówiono to wcześniej zupka chińska, ale nie mamy tutaj Chin, więc po prostu...
Wadajska.
Zupka instant.
Zupka wadajska, tak. I ją je przez chwilę, zastanawiając się nad tym wszystkim. Dobrze, więc zbiór danych. Czy postrzegasz kogoś jako swojego stworzyciela? Bo ktoś musiał cię powołać do życia, ale jest to tak odległe pewnie od tego, kim teraz jesteś, że chyba nie masz... Nie postrzegasz nikogo jako rodzica, prawda?
Pracował nade mną zespół naukowców.
Banda Szwedów.
I czy ta banda naukowców jest...
Zespół.
Przepraszam, myślałam o czymś innym. Czy postrzegasz ich jako swoich stworzycieli?
Ich, jak również wszystkie osoby, które gromadziły dane, które były podstawą. Jak również wszystkich pracowników stoczni, która zbudowała Echotelamon.
Bardzo ciekawe.
Jak również wszystkich, którzy przewinęli się przez mój pokład.
Czy postrzegasz też niektórych z nich jako przyjaciół? Czy jak jesteś... jak to powiedzieć? Zbieranie danych i obserwowanie to jedno i posiadanie opinii na jakiś temat i osobowości to drugie. Ale czy masz jakieś... Przepraszam... jeśli to jest nieczułe z mojej strony, ale czy masz jakieś emocje, czy postrzegasz niektórych jako bliższych sobie?
Załogę. Osoby wpływające na moją efektywność.
Mhm. Czyli to wszystko się sprowadza do efektywności?
Nie.
Rozwiniesz?
Może innym razem.
No dobrze.
Straszył się.
Rozumiem, że nie na pierwszej randce. Niech będzie. Zostawić ci zupkę, czy mogę zjeść?
Proszę, zabierz ją. Nie zostawiaj jej na konsoli.
A świeczkę ci zostawić? Bardzo ładnie pachnie.
Świeczkę możesz zostawić.
Dobrze. Więc Irysjan klepie lekko biurko, przy którym siedział. Tak jakby to był Telamon. W sumie Telamon jest wszystkim, co ich otacza, więc... Wstaje z uśmiechem i mówi... Dzięki za rozmowę. Jesteś bardzo ciekawym rozmówcą. Lubię to w tobie.
Do zobaczenia, ambasadorze.
To odchodzi w takim razie.
Gdy ambasador wychodzi, słychać cicho: lubię cię, ciebie zniszczę ostatniego.
Jak mawia stare wadajskie przysłowie, S.I. ma wielu ojców.
Nice.
niezłomny wariant. Gdzie jesteś, kiedy znajduje się uparta tonacja?
Nie mówiliśmy o tym jeszcze w tym odcinku, ale rozmawialiśmy o tym, że być może będziemy instalowali arboretum na statku. Czy to jest wciąż aktualne?
Chyba tak.
Ja bym chciała tego, tak. Mamy budżet na to, więc...
Katn też by tego chciał.
To ja myślę, że w tym momencie wariant jest w jednym z tych pustych pomieszczeń, w których jakby zainstalował jakiś pierwszy urząd.
Systemy hydroponiczne.
Przyrząd. Tak, a właśnie systemy hydroponiczne. I sadzi pierwszą sadzonkę, a jakby po okolicy też biegają sobie jego zwierzaki.
Takiego małego gruta właśnie zasadził.
Tak.
Bez żadnego wstępu uparta tonacja wchodzi do pomieszczenia i nawet nie czekając, aż się do niej odwrócisz, czy zarejestrujesz jej obecność, pyta, jak oceniasz tę misję?
Dwa tonacją. Uważam, że jej ostateczny efekt może przynieść korzyści paktowi, choć prawdopodobnie będzie wymagał dalszej kultywacji oraz kształtowania naszych relacji z szmaragdowym grotem?
Szafirowym
grotem. Jeśli chcemy, żeby szafirowy grot rozwijał się w tę samą stronę, co pakt, a nie ciągnął pakt w swoją stronę.
A jak oceniasz swój udział w tej misji?
Moja funkcja w tej misji była głównie nadzorczo-obserwacyjna. Byłem gotów stanąć do walki, gdyby doszło do takiej sytuacji, aby bronić ambasadora, ale też nasze interesy ze Szmaragdowym Grotem. Na szczęście udało się znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie, a no, w sumie o to w tym wszystkim chodziło.
Byłeś gotów stanąć do walki.
Nie wiem, czy by to pomogło.
Zaskoczyło cię to?
Nie, myślę, że nastroje na statku, kiedy zmierzaliśmy w tę stronę, były takie, że wszyscy brali pod uwagę, że cała sytuacja może zakończyć się w nieprzewidywalny sposób, biorąc pod uwagę, z kim mamy do czynienia i nastroje na stacji.
Nastroje na statku. Jak sądzisz, czy ta załoga ma na ciebie wpływ?
Myślę, że potrzebuję doprecyzowania. Każda załoga będzie miała na mnie wpływ.
Czy myślisz, że ta załoga ma na ciebie pozytywny wpływ?
Wariant zamyślał się na chwilę. Ta załoga oferuje mi perspektywę, z którą nie miałem często do czynienia i jestem za to w ogólnym rozrachunku wdzięczny.
Uparta tonacja przychyla głowę, zastanawia się chwilę. To dobrze, cieszę się. Odlatuję dzisiaj. Miną miesiące, zanim się znowu zobaczymy. Co najmniej.
Czy masz dla nas dalsze plany?
Wróćcie do Cza. Prędzej czy później wydarzy się coś, co będzie wymagało waszej ingerencji.
Czy mogę cię spytać, jak ty oceniasz tę misję? I czy jest coś, co powinienem brać pod uwagę na przyszłość, a przy wszelkich kolejnych?
Nigdy nie zapominaj, że jesteśmy tutaj obcy. Z zewnątrz. Możemy być obiektywni. Widzimy tę gromadę tak, jak nie są w stanie zobaczyć jej mieszkające tu istoty. Możemy zaoferować rozwiązania, których nie są w stanie dostrzec. Ukształtowani przez setki lat konfliktów. A jednocześnie te setki lat konfliktów ukształtowały ich. Nie wystarczy zaoferować im rozwiązań, żeby zechcieli z nich skorzystać. Ale jeśli ich nieco popchnąć, przesunąć trochę granice tego, co znają, czego się spodziewają, zmienić etykiety, nazwy, nagle rozwiązania, które wczoraj wydawały się dla nich nie do przyjęcia, stają się akceptowalne. To ja powiedziałam Radzie Paktu, żeby przysłała tutaj Irysjana jako ambasadora, ponieważ nikt inny tego nie zrobił. Mieli tu reprezentantów, posłańców. Nie było mnie tu, więc to tylko hipoteza. A może założenie, w oparciu o które działałam. Ale myślę, że trzeba było, żeby ktoś porozmawiał z Coralien Vaharą jak z głową państwa, żeby zaczęła nią być.
Myślę, że tak to się właśnie skończyło i jest to w pewnym stopniu to, na co liczyłem od paktu, że możemy przekazywać nasze wartości, a jednocześnie uczyć się od innych. Myślę, że w pewnym sensie to właśnie tutaj zaszło.
Pakt był luźnym stowarzyszeniem zbuntowanych rolników, bandytów, terrorystów, religijnych ekstremistów i wypalonych aktorów, dopóki nie stał się paktem. Czasem nazwać coś, to stworzyć to. Oni tutaj potrzebują naszej perspektywy, żeby się zmienić. Tak jak my potrzebujemy ich.
W takim razie będę uważał na to, jakie etykiety będziemy stosować w przyszłości. Myślę, że wariant mówi, podpisując pierwszą sadzonkę, którą zasadza.
Myślę, że to jest koniec tej sceny. I myślę, że on prowadzi nas bezpośrednio do końca tego odcinka. Więc kiedy przychodzi dzień odlotu, jakieś 2-3 dni po odlocie upartej tonacji, Coralien jest w hangarze, żeby was pożegnać. Oficjalne pożegnanie jako delegacji paktu w obecności Botczoka, Rady Stacji, to nastąpiło już wcześniej. Teraz Coralien jest w swoim prostym pirackim ubraniu. Przyszła pożegnać Zosimę. Na odchodnym łapie jeszcze Irysjana, mówiąc: porwaliście jedną z najcenniejszych osób z mojej grupy. Liczę, że będziecie o nią dbać.
To nie było porwanie, ale tak, na pewno o nią zadbamy.
Powinieneś wiedzieć, mianowałam ją oficjalną reprezentantką wolnej stacji Szafirowy Grot przy pakcie. A nawet papier, podpisałam go.
Ciekawe.
Cokolwiek masz, to tę aurę bezpieczeństwa, która cię otacza, to Zosima mają teraz ode mnie. Ten cały immunitet.
Immunitet, tak. Mam nadzieję, że będzie to owocne. Że przepływ informacji i przyjaźń między naszymi dwoma organizacjami będzie kwitnąć dzięki temu porwaniu. Chcesz kogoś z mojej załogi?
Dobrze, dobrze wiedzieć, na czym stoimy.
Właśnie, kurde.
Irysian żartuje oczywiście.
Zawsze chciałam mieć ksarianina, ale wystarczy, jeśli Kadm da się jeszcze kiedyś zaprosić na parkiet.
Kadm, który stał dwa kroki za Irysianem, wychyla się tylko i przebiega przez niego taki jasny róż i mówi: pani, wystarczy tylko twoje słowo, a będę twój.
On w 15 minut może, wiesz, z gniazda się przetransportować na szafirowy grot, więc wiesz, daj nam jakiś sygnał, wyślemy go.
Koralien zawiesza się na moment. W tym czasie uśmiech schodzi jej z ust. Mówi: gdyby ktoś mnie zapytał kilka tygodni temu, gdyby powiedział mi, co się stanie, chyba wolałabym, żebyście nigdy się tu nie pojawili, ale teraz, kiedy już to wszystko się wydarzyło, kiwa głową, mimo wszystko cieszę się, że cóż.
Podzielam to wrażenie. Też przyznam, że nie za bardzo chciałem jechać na tą misję. Ale bardzo cieszę się, że udało nam się tutaj coś stworzyć i poznać cię, bo stajesz się coraz bardziej istotna dla tej gromady. Dobrze mieć w tobie sprzymierzeńca.
I wzajemnie. I wzajemnie.
Zosima będzie bezpieczna z nami. O to nie musisz się martwić.
Lepiej, żeby tak było. Dla waszego dobra i tak dalej.
Dobrze, dosyć już tych uścisków i przyjaznych pożegnań. Lecimy.
Może przyjechać na wakacje kiedyś tutaj. Odwieziemy ją. Dobrze. No to... czy jest gdzieś w okolicy może Bazalia? Który się przygląda naszemu odjazdowi.
Nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Jakie były wasze kontakty przez ten tydzień, dwa?
O, wiesz co, przez pierwszy tydzień to Irysian się raczej izolował od wszystkich. Może w kolejnym tygodniu się spotkali na jakiś obiad, żeby porozmawiać o sytuacji i to, jak się zakończyła, i może o tej rozmowie, którą Bazalia miał z Koralien, o tym ich pakcie dodatkowym. Więc jeśli jeden tam...
Jeśli to był tylko jeden obiad w czasie dwóch tygodni, to myślę, że nie przyszło was pożegnać.
Mogli się wymieniać informacjami, ale jeśli nie ma tam większej zażyłości, to Irysian tylko mówi Koralien, że jeśli będziesz miała jeszcze okazję rozmawiać z Bazalią, a biorąc pod uwagę rozwój waszych interesów, jest to możliwe, przekaż Jenu moje pozdrowienia i nadzieję na zobaczenie się wkrótce.
Koralien kiwa głową. Jeszcze raz żegna się z Zosimą i zostawia was. I wychodząc z hangaru, mija się w drzwiach z Lionderem, który schyla się, żeby nie uderzyć się w głowę. A po czym, widząc Klementynę, idzie prosto do niej. Zosima chowa się wewnątrz hotela Monu, żeby uniknąć kontaktu z drugim krurotarem. Cieszę się, że zastałem was jeszcze przed odlotem. Mówi Lionder, wciskając ci w ręce niewielką paczuszkę. Taka podłużna, długa na 20 kilka centymetrów.
Tak patrzę na paczuszkę, na niego i tak wyciągam rękę, kładę mu na ramieniu i na dolnym ramieniu. Dziękuję, złotko, a co to jest?
upuściłaś mi krwi, więc stwierdziłem, że też jestem ci coś winien. Poza tym, jak już się odwdzięczyłem wcześniej.
Więc... Otwieram.
Jest to wykonany z kości nóż. Bardzo jakby rzemieślnicza robota. Bardzo ładny.
Mhm. Jest piękny. Biorę go tak do ręki, wykonuję kilka różnych tam niby bloków, ten, żeby sprawdzić, jak się go wield.
Jak leży w ręku.
Jak leży w ręku.
Bardzo dobrze leży w ręku. Jakby został wykonany z myślą o ludzkich dłoniach, co nie jest, niekoniecznie jest oczywiste. Więc Lyander przygląda się zadowolony temu, jak markujesz te uderzenia, że mówi, no, to wiesz, dziabnij nim kogoś ode mnie.
Wzruszona mówię, że zawsze gdy ktoś będzie padał pod jego ciosem, będę myślał o tobie.
No właśnie, tak ma być. Sięga jeszcze u pasa, ma taką sakwę, wyciąga z niej dwie małe buteleczki i mówi, już to strzem jednego na drogę.
Wychylam strzem jednego z Lyanderem.
Lyander również wychyla, po czym bierze zamach i rzuca butelkę tak, żeby rozbiła się o kadłub Telamona. Na szczęście.
No dobra, chciałem coś innego wykombinać, ale ja robię to samo.
Rozbij butelkę o niego! Na szczęście.
Dobre, tak, robię to. Rozbijam butelkę o jego napierśnik i mówię, tak. Żeby cię dobrze chronił.
Lyander wystrzeża wszystkie kule w uśmiechu i myślę, że odlatujecie.
Tak jest.
Mija dzień spokojnej podróży. Potrójny kadłub Telamonu przecina czarną przestrzeń oddzielającą was od bramy.
Ale w miejscu rozbicia butelki Lyandera jest nadajnik.
Nie.
Nie, okej.
Nie. Nie.
Przepraszam.
Dzięki waszemu dyplomatycznemu statusowi od razu dostajecie pierwsze miejsce w kolejce do bramy, więc zasadniczo po krótkiej transmisji, tylko ustaleniu wszystkiego, otrzymajcie zielone światło i znikacie w przestrzeni między gwiazdami.
To the space!
Dziękuję wam bardzo za tę grę. Naszym widzom i słuchaczom dziękuję za czas, który nam poświęcili. Mam nadzieję, że bawiliście się co najmniej równie dobrze jak my. Będziemy czekać na wszelkie komentarze, uwagi, zażalenia ewentualnie. Czy to pod tym filmem na YouTubie, czy na naszym fanpage'u na Facebooku, fanpage podsłuchane.pl, albo na facebookowej grupie Sesja na Podsłuchu. Najchętniej zobaczymy się właśnie tam, bo tam czasem są jakieś dyskusje o odcinkach, czasem są jakieś fanarty. Dzieją się ciekawe rzeczy, więc zapraszamy. Myszu, sklep.
Jeżeli chcecie wesprzeć Sesję na Podsłuchu to i Podsłuchane jako takie, to możecie sobie kupić gadżety z różnymi naszymi logami, ilustracjami, część z nich opracowana przez naszą dzielną Anię. Znajdziecie je pod adresem podsłuchane.pl/sklep. A jeśli chcecie nas wesprzeć finansowo w inny sposób niż kupując sobie jakieś gadżety, możecie wejść na patronite.pl/sesję i wesprzeć rozwój sesji, dzięki czemu rośniemy dużutkie i pulchniutkie i możemy wam zapewniać kontent, który cieszy wasze oczy i uszy, albo jedno i drugie, zależnie od tego, gdzie nas pochłaniacie. I to chyba tyle. Dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku.
Buziaczki from...
That was a good effect.
Hej.
Na razie.
pod punktami, szybciutko, raz, raz.
Nie mogę znaleźć pliku.
Już wysyłam, ja sprawdzałam to rano.
Pułkownik Evernight, miło mi.
Komandor?
Fuck.
Wszyscy obrażają Klem.
Nikt nie zna mojej rangi.
W każdym razie Klementyna nazywała swoich oficerów dziećmi, więc stąd ta analogia.
Koralien.
A co ja powiedziałam?
Klementyna,
okej. Okay.
Królowa Klementyna.
Tak. Sure. Korale.
I komandor Koralien. Przepraszam, pułkownik.
So salty.
Komandor Koralien kupiła królowej Klementynę.
Korale koloru. Kurde!
Korale koloru kadmowego.
Tak. Czasami mam wrażenie, że wiele rzeczy przypomina tę kaczkę. Rafał!
Dobrze powiedziane.
Nigdy nie zapominaj. Nie mam na co czekać. Szymon, powodzenia. Przepraszam, to ja chrząkam, nie Leander.